Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Jeden drugiego. Człowiek nie jest sam. Żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Musi być dość przestrzeni dla każdego. Tak, aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie.
Wiemy, jakie było powołanie Karola Wojtyły, urodzonego 100 lat temu. 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jak odkrył to powołanie? Stało się to w Krakowie. Oto opowieść o drodze późniejszego papieża od teatru do głębszego wejścia w istotę ludzkiej natury, w świat człowieka i Boga, filozoficzne rozważania o świecie.
Najmłodszy z króli, stalem żelazny na rynku w Krakowie i sądził sprawy na złoconej kuli, trzymając rękę jak na świata głowie. Gdym stał żelazny wyżej mego gminu, jako klos prosty z orłem na przyłbicy, na rubinowej szmacie karmazynu, spojrzawszy w ciemność rogatej ulicy, duch zadrżał we mnie i berłem z bursztynu dał drogę jednej cudownej dziewicy.
Potrzeba zdziałania słowem jak najwięcej dobra na ziemi jest paląca. Paląca jest potrzeba odkrycia magicznych sił słowa, wyzwolenia ze słowa wszelkich złóż energii. Tak mówił do zespołu teatru rapsodycznego jego twórca Mieczysław Kotlarczyk. To pod jego kierunkiem Karol Wojtyła zdobywał szlify aktorskie. Tamte czasy wspomina aktorka teatru rapsodycznego Danuta Michałowska.
Kraków, lata okupacji. Po aresztowaniu i wywiezieniu do obozów koncentracyjnych wszystkich profesorów, Uniwersytet Jagielloński i inne wyższe uczelnie w naszym mieście są zamknięte. Teatr imienia Juliusza Słowackiego działa jako Staatstheater z czysto niemiecką obsadą aktorską. Wykonywanie muzyki Chopina jest zakazane. Filharmonia daje koncerty Nur für Deutsche. Polskie życie naukowe i artystyczne schodzi do podziemia. W okupowanym Krakowie już w listopadzie 1939 roku organizuje się tajne nauczanie na szczeblu licealnym, potem uniwersyteckim, na wielu wydziałach. Zawiązują się też małe, działające oczywiście w podziemiu, grupy o zainteresowaniach literackich, muzycznych, a także teatralnych. Znalazłam się w jednej z nich, tej samej, do której należał Karol Wojtyła. W lecie 1941 roku przybywa do Krakowa bardzo bliski przyjaciel Karola, wadowiczanin, polonista i fanatyk sztuki teatru, dr Mieczysław Kotlarczyk. Wnosi on do naszego środowiska ideę późniejszego teatru rapsodycznego, teatru, który teraz, w tym trudnym czasie, ma zająć się artystycznym mówieniem arcydzieł polskiej poezji.
Wspomina Mieczysław Kotlarczyk. Taki właśnie teatr, od zarania przeczuwany, a teraz nagle w kształcie i nazwie objawiony, najbardziej sugestywny teatr Króla Ducha, uniosłem ze sobą w czerwcu 1941 roku przez zieloną granicę z Wadowic do Krakowa, jako jedyne uratowane moje mienie. I taki teatr, teatr w całym tego słowa znaczeniu imaginacyjny, stający się, dziejący i rozgrywający w nieograniczonych wprost płaszczyznach i wymiarach wyobraźni poetyckiej, a poza wszelką realnością, zacząłem realizować z grupą młodych entuzjastów. Wśród nich był niezapomniany Loluś Wojtyła i entuzjastek właśnie w czterech najrzeczywistszych ścianach krakowskich salonów.
Ze względu na konieczność posiadania tak zwanej Arbeitskarte pracowałam wtedy jako maszynistka w centrali z Połem. Był początek sierpnia 1941 roku, właśnie wróciłam z urlopu, kiedy niespodzianie przyszedł do mnie, do biura, Karol, notabene budząc pewną sensację wśród moich biurowych koleżanek, miał bowiem na sobie drelich robotniczy, zapewne wracał z pracy w podkrakowskim kamieniołomie. Oczywiście od razu zrozumiałam, że przynosi jakąś ważną wiadomość. Wyszliśmy na korytarz i wtedy usłyszałam: przeczytaj Króla Ducha i przyjdź w środę na Komorowskiego. To był adres mieszkania naszej koleżanki, gdzie często zbieraliśmy się. Przyjechał Mietek Kotlarczyk. Zaczynamy robotę. Można by powiedzieć, że tymi słowami Karol ustawił dalszy mój los artystyczny.
Tak powstał teatr różny i odległy od przeżywanej naówczas rzeczywistości. Teatr polskiego wnętrza, teatr rapsodyczny.
Natychmiast po pracy poszłam do znanego antykwariatu Stefana Kamińskiego przy ulicy Podwale i tam udało mi się kupić jedyny egzemplarz najlepszego, pełnego wydania Króla Ducha w opracowaniu Jana Gwalberta Pawlikowskiego. To właśnie ta książka miała być pod ręką, na wszelki wypadek, jako sufler. Stąd wmontowane w oprawę kolorowe zakładki, wskazujące poszczególne fragmenty. Książka leżała na pianinie obok świecznika i w prapremierowym przedstawieniu zagrała jako znak plastyczny. Obok zamieszczonej na tle ciemnej kotary białej maski Słowackiego i wiązanki chryzantem.
Nazwa Teatr Rapsodyczny wskazuje na spójnie i związek z poematami bohaterskimi, które w literaturze polskiej, słowackiej i wyspiańskiej nazywali rapsodami. Następnie nazwa ta ujawnia istotne cele, jakie my, pisał Mieczysław Kotlarczyk, robotnicy tego teatru, zakreśliliśmy sobie. Chcemy być roznosicielami i głosicielami żywego słowa i żywym słowem pukać do serc narodu. Takimi byli w praczasach wędrowni rapsodzi.
Już 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, nasza 5-osobowa grupa wystąpiła z pokazem opracowanych przez Kotlarczyka fragmentów epopei słowackiego. Ja skupię się wyłącznie na osobie Karola Wojtyły, na jego znamiennym udziale w tym pierwszym rapsodycznym przedstawieniu. Kotlarczyk powierzył mu m.in. prowadzenie kończącego spektakl monologu Bolesława Śmiałego. Monolog ten stanowi naczelny wątek rapsodu piątego. Do dziś mam w pamięci jego wspaniałe wykonanie przez Karola Wojtyłę. Oczywiście będąc kobietą nie przekażę całego bogactwa tamtej interpretacji. To po prostu niemożliwe. Oczy czarne były w złocie i tak błyszczały otwarte jak zorze. Włos miał ten związek, który bywa w grzmocie, gdy go pośrodku wezmą ręce Boże. Na samym czole, własnym zwity pętem, błyszczał jak gwiazdą jednym diamentem. Z tej gwiazdy, z oczu, jakieś niby błędne, rozpalające ducha szły promienie, szaty jak na wiek, chyba nieoszczędne, ale królewskie, w uszach pierścienie, na ustach.
Wcześniej 19-letni Karol Wojtyła pisał do Mieczysława Kotlarczyka: wierzę w twój teatr i chciałbym go koniecznie współtworzyć, bo on byłby różny od wszystkich polskich i nie łamałby człowieka, ale podnosił i zapalał i nie psuł, ale przeanielał. Taka jest we mnie chęć pracy w przyszłej ojczyźnie. Oby był entuzjazm i twoje serce płonące. Oby byli młodzi i święci Chrystusowi i Franciszkowi.
Karol Wojtyła mówił go wspaniale. Już w czasie prób słuchaliśmy go z podziwem i dreszczem grozy, ale owego 1-listopadowego wieczora osiągnął najwyższy stopień ekspresji artystycznej. Było to wykonanie pełne napięć i dynamiki, nie zatracające jednego odcienia znaczeniowego. Przedstawiał te dramatyczne zdarzenia z tak pełnym zaangażowaniem, że wierzyło się każdemu słowu. A szczególny urok osobowości samego Karola jednał sympatię dla nieszczęsnego monarchy. po 2 tygodniach powtarzamy naszego króla ducha w innym mieszkaniu dla innej publiczności. Wszystko idzie normalnym, szczegółowo wypracowanym torem. Historia Rytygiera, zwanego przez Słowackiego Ryżym Tygrysem, śmierć Wandy, zabójstwo wędrownego rapsoda Zoriana, Ziemowit, wielkie zwycięstwo Słowian nad wojskami cesarza, przepiękna parafraza Bogu Rodzicy, Bogiem sławiona Matko Gospodyna, Boho Rodyco, daj nam czasy zbożne. Czekamy jednak w napięciu na finalny, tętniący dramatyzmem rapsod piąty, ten o Bolesławie Śmiałym. I oto dzieje się coś niebywałego. Karol przedstawia najzupełniej odmienną wersję tego samego przecież tekstu. Mówi cicho, monotonnie, w sposób doszczętnie pozbawiony owych przejmujących tonów namiętności, pychy, buntowniczej pasji, a także rozpaczy wobec zarysowującego się upadku państwa, nad którym zaciążyła klątwa króla. Jesteśmy zaskoczeni, rozczarowani i po prawdzie oburzeni. Zasypujemy Karola pytaniami, zarzutami. Co się stało? Jak mogłeś? Dlaczego? Pamiętam dobrze zdumiewający sens jego odpowiedzi. Przemyślałem sprawę. To jest spowiedź. Tego chciał Słowacki. Długo nie mogłam pogodzić się ze stratą tamtej interpretacji, ale później też przemyślałam sprawę i przypomniałam sobie, co mówi poeta w pierwszym rapsodzie. A któż by to śmiał w księgi ludzkie włożyć dla sławy marnej, a nie dla spowiedzi. Ośmielam się przypuszczać, że w czasie tych 2 tygodni, dzielących pierwszą i drugą interpretację rapsodu o Bolesławie Śmiałym, doszło do głosu najgłębsze, istotne powołanie już nie artysty, lecz kapłana. Wyraziło się przez zmianę punktu widzenia. Postawa obrońcy aktualnych racji króla, dominująca w pierwszym wykonaniu, przemieniła się w postawę grzesznika, który po wiekach pokuty dociera do tragicznej prawdy o sobie samym.
Przemiana Karola Wojtyły z aktora w duchownego. Kim jest aktor? Joanna Szczepkowska. Aktor jest kimś takim, kto dotyka, materializuje wręcz pewne ludzkie emocje, użycza swego ciała i w ten sposób materializuje te emocje. I tak sobie też myślałam, że to doświadczenie aktorskie to pogłębia wrażliwość. Czy pani to też tak czuje?
Tak, no niewątpliwie. Tutaj człowiek ma do czynienia ze słowem, które musi zrozumieć. Nie z własnym słowem, tylko ze słowem napisanym przez kogoś innego. I sztuka polega na tym, żeby to słowo przyjąć jako własne. Żeby to zrobić, trzeba starać się wniknąć w świat tego, kto to napisał. Trzeba ten świat w sobie zbudować, wokół siebie zbudować, uwierzyć w ten świat. Także to jest praca, która właśnie w szczególny sposób dotyka tego, co się ma powiedzieć i dlaczego aktor sobie musi takie pytania zadawać. A poza tym aktorstwo, teatr to jest sztuka, która wymaga zrozumienia drugiego człowieka, czyli partnera. To jest sztuka zespołowa w dużym stopniu, więc to też jest bardzo, bardzo istotne. Tam jest więcej miłości niż czegokolwiek innego.
Aktor, jak mówi Joanna Szczepkowska, musi wejść w głąb słowa. A zaczynem dla teatru rapsodycznego stał się tekst Króla Ducha Juliusza Słowackiego. Karol Wojtyła spotkał się więc od razu z trudnym tworzywem i wyszedł z próby zwycięsko. Danuta Michałowska, aktorka teatru rapsodycznego.
Juliuszowi Słowackiemu nie starczyło życia, aby dokończyć bodaj rapsod piąty Króla Ducha. Zrobił to w pół wieku później Stanisław Wyspiański. Ale tak naprawdę ostatnie słowo w tej sprawie wypowiedział kardynał Wojtyła. Nie tylko przez ów niezwykły akt modlitwy w Osjaku za duszę zabójcy, swego poprzednika na stolicy biskupiej w Krakowie, świętego Stanisława. Sądzę, że pośmiertny los wyklętego ze społeczności Kościoła, wygnanego i zmarłego, czy może zamordowanego króla, okoliczności jego śmierci są nieznane, musiał już w młodości niepokoić wykonawcę monologu Bolesława. Bowiem nie jest chyba przypadkiem, że ostatnim utworem przyszłego papieża, jaki powstał przed dniem 16 października roku 78, jest poemat jakby podsumowujący tysiącletnią misję Kościoła w naszej ojczyźnie, a odnoszący się do tego samego dramatu. Tytuł jego: Stanisław. To fragmenty. Pragnę opisać Kościół. Mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Powiedziano mu, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Więc związał się z moją ziemią mój Kościół. Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Był taki człowiek, byli ludzie i ciągle tacy są. Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie nowego istnienia. Jest ojczyzną, w niej bowiem dom ojca się poczyna, z niej się rodzi. Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu dano imię Stanisław. I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki. Imię to mieczem wypisał na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi. Myślał król może, nie narodzi się z ciebie Kościół jeszcze dziś. Nie narodzi się naród ze słowa, co karci ciało i krew. Narodzi się z miecza, z mego miecza, który przetnie w połowie twe słowa. Narodzi się z krwi rozlanej. Myślał może Stanisław, słowo moje zaboli ciebie i nawróci. Przyjdziesz do bram katedry jak pokutnik, przyjdziesz postem wycieńczony, prześwietlony wewnętrznym głosem i dołączysz do stolu pańskiego jak marnotrawny syn. Słowo nie nawróciło, nawróci krew. Nie zdążył może pomyśleć biskup, odwróć ode mnie ten kielich. Skąd wyrosło to imię, jakie otrzymał dla ludzi, dla rodziców, dla rodu, dla stolicy biskupiej w Krakowie, dla króla Bolesława, zwanego śmiałym i szczodrym, dla 20. stulecia. To imię. Pisze Miłosz. Czytelnik jego pism i niezliczonych homilii nieraz odnosi wrażenie, że duch wielkich polskich romantyków, skazany na przegraną, wcielił się w głowę katolickiego, czyli powszechnego kościoła, i w ten sposób wystąpił na scenie ogólnoświatowej historii. Jeżeli tak właśnie jest, nieważne były upadki i śmieszności nawiedzające dzieło i biografię wieszczów, skoro znaleźli swoje spełnienie w człowieku potężniejszym niż królowie i docześni władcy tej ziemi.
Thank you.
Aktorka Danuta Michałowska wspominała Karola Wojtyłę i początki Teatru Rapsodycznego w Krakowie. Jego twórcą był Mieczysław Kotlarczyk, któremu przyświecała myśl Mickiewicza zaczerpnięta z paryskich wykładów, że każde prawdziwe słowo jest promieniem Słowa Bożego. Uczeń Kotlarczyka, późniejszy papież Jan Paweł II, przekazywał światu właśnie takie prawdziwe, pełne blasku słowa.
Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. Być człowiekiem sumienia, podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności. Jeden drugiego brzemiona nosić.
W stulecie urodzin świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka, przypomnieliśmy początek jego drogi, która rozpoczynała się w Teatrze Rapsodycznym Tadeusza Kotlarczyka. Potem zamieniła się w kapłańską służbę. Z czasem Karol Wojtyła został metropolitą krakowskim, kardynałem, aż wybrano go 264. papieżem i 6. suwerenem państwa watykańskiego. Sprawował tę godność w latach 1978 do 2005 roku. Umiejętność podawania słowa, w tym Słowa Bożego, sprawiała, że jego wystąpienia miały ogromną moc. I do dziś ją posiadają. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Thank you.